Przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Państwa w nowej audycji, która poświęcona będzie zagadnieniom politycznym i wszystkim tym pojęciom, które się wokół tego tematu kłębią. Gospodarzami owej audycji, owych nagrań będą studenci i pracownicy Instytutu Politologii. Polityka jest sztuką możliwości, całe życie jest polityką, więc cały czas do tego hasła będziemy nawiązywać. Pierwsza audycja poświęcona zostanie podsumowaniu wydarzeń politycznych, które miały miejsce w miesiącu lipcu. Przygotowałam sondę. Odpowiedzi udzielali w niej mieszkańcy i turyści obecni w Stegnie. Posłuchajmy.
Co takiego wydarzyło się w polskiej polityce w lipcu?
Ojej, co było w lipcu?
No wybory prezydenckie przecież, druga tura.
Co wybory?
Spodziewała się pani takiego wyniku?
Tak.
A jest pani zadowolona z wyboru Polaków, obywateli?
Niekoniecznie.
Dobrze, a jakieś inne wydarzenia?
No, nie przypominam sobie teraz.
Wybory były.
A jest pan zadowolony z wyniku?
No tak, jest zadowolony.
A spodziewali się państwo?
Spodziewaliśmy się, tylko myślimy, że Duda większą ilością wygra.
A co jeszcze wydarzyło się w lipcu w polskiej polityce? A może zagranicznej też?
Morawiecki chyba osiągnął porozumienie, że będziemy dostać dotacje, no będą do rządu mieli jakieś dotacje pieniężne, ale też pochwalili rząd, że nie wpuściliśmy emigrantów. Jak dawniej nas straszyli, że będziemy mieli jakieś kary, to teraz Unia, że dobrze Polska zrobiła, inne kraje, które ją też poparły, nasze sąsiednie kraje.
Cały czas się kłócą.
Co dokładnie się dzieje?
Były wybory, wygrał Duda. Moim zdaniem dobrze, że wygrał. Głosowałem na niego i wygrał. Dla mnie to very happy. Naszym zdaniem, moim i żony, to lepiej, że Duda wygrał. O tyle powiem.
No też dużo zrobił dla nas,
dużo
tak?
Zrobił
i dla dzieci.
I pomaga, nie?
I dla starszych, tak? Że to 13 emerytura, że dzieciom dał też 500+, to 300+ teraz też weszło.
No w lipcu to tak... Na pewno wybory prezydenckie.
Spodziewałyście się takiego wyniku?
Miałam nadzieję, że wygra ktoś inny, ale wyszło jak wyszło.
W lipcu no wybory były. Nie?
Spodziewaliście się takiego wyniku?
Tak, ja tak. No ja wiedziałam, że to tak będzie.
A jesteście zadowoleni?
No...
Niby tak, niby nie.
No właśnie.
Tak. Bo to jednak każdy wie, jak jest w Polsce od wielu lat.
W lipcu to wybory były.
Tak, zgadza się.
Prezydenckie.
I spodziewał pan się takiego wyniku?
To znaczy, bo to w pierwszej turze mi się wydaje, że do przewidzenia było, a druga tura sierpniowa, no było na pograniczu, ale skończyło się dobrze według mnie.
Jakieś inne wydarzenia?
Wakacje.
Jak państwo słyszeliście, głównym tematem, który pojawiał się w odpowiedziach, były wybory. Druga tura wyborów, ale wspominano również o pierwszej turze wyborów. Razem ze mną jest dziś dr Jarosław Och. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy dziś o pierwszej i o drugiej turze wyborów oraz o kampaniach wyborczych. Ale zanim to nastąpi, zapraszam na chwilę muzycznej przerwy.
Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Wiosny spłoną jeszcze. bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie.
Doktorze, bardzo proszę o krótkie podsumowanie pierwszej tury wyborów.
Stawiam pani przed bardzo trudnym zadaniem. Krótkie podsumowanie tego, co tak naprawdę było bardzo spektakularne, bardzo zaskakujące, bardzo emocjonalne. Przypominam pani, przypominam państwu, że te wybory rzeczywiście toczyły się w wyjątkowych okolicznościach. Nie tylko ze względu na pandemię. Ona już wszakże wyznaczyła pewien istotny rytm tych wyborów i bardzo znaczące zmiany w ich przebiegu. Ale dodatkowo te wybory toczyły się w bardzo ciekawej sytuacji, bo po raz pierwszy doszło do zmiany kandydatów. Po raz pierwszy doszło do zmiany reguł wyborów. Po raz pierwszy uprawniono Polaków po kilku latach, kiedy tego prawa nie posiadali, do tego by mogli zagłosować w formule korespondencyjnej. Tym wyborom towarzyszyło bardzo wiele emocji, bardzo wiele głosów, szczególnie środowisk opozycyjnych, że wybory nie spełniają wymogów demokratycznych. Tu powoływano się na przepisy kodeksu weneckiego, czyli Rada Europy ma takie swoje ciało, które rzeczywiście w 2003 roku przyjęło zespół norm i reguł, w oparciu o które wybory w demokratycznym państwie powinny się odbywać. Gdyby bardzo wnikliwie przestudiować te przepisy, a ja polecałem to studentom politologii, to to rzeczywiście można było odnieść wrażenie, że nie wszystkie reguły i nie wszystkie zasady były perfekcyjnie spełnione, no ale też czas był dalece wyjątkowy. Przypomnę Państwu, że te wybory powinny się odbyć 10 maja. Tak wynikało z kalendarza wyborczego, tak wynikało z przepisów Konstytucji i Kodeksu Wyborczego. Marszałek Sejmu już w lutym zarządziła wybory, bo musiała to uczynić. No i przez długi czas wydawało się, że ugrupowania rządzące zrobią wszystko, aby te wybory w tym terminie się odbyły. Powodów chyba przypominać nie trzeba. Z jednej strony wysoka skala strachu nas, Polek i Polaków, początki epidemii, siedzimy w domach, zamknięte szkoły, placówki, zakłady pracy ograniczały swoje funkcjonowania. Z drugiej strony jest nagle konieczność, by wziąć udział w wyborach. To wydawało się bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Stąd opozycja od samego początku prezentowała opinię, że termin wyborów należy przesunąć na inną datę. Strona rządowa sprzeciwiała się tej koncepcji. No, doszło do bardzo wysokiego ładunku napięcia, którego efektem było to, że już nawet wydrukowano karty do głosowania. To była decyzja Jacka Sasina, ale okazało się, że kiedy Jarosław Gowin w bardzo spektakularny sposób jako szef Porozumienia, a więc przedstawiciel ugrupowania, które wchodzi w skład układu rządzącego, uznał, że rzeczywiście było bardzo, bardzo ryzykownym i niemądrym przedsięwzięciem przeprowadzanie wyborów w dniu 10 maja, no wtedy sytuacja nabrała znaczącego dynamizmu, doszło do spektakularnego spotkania dwóch panów Jarosławów, Gowina i Kaczyńskiego i ci panowie zdecydowali o tym, że wybory zostaną przeprowadzone w innym terminie, że będzie stworzona możliwość, by ewentualnie ugrupowania wymieniły swego kandydata, czy kandydatkę, czy kandydatów, że będzie stworzona możliwość dokoptowania jeszcze kogoś do rywalizacji wyborczej. Określono reguły finansowania kampanii wyborczej, określono reguły związane ze zbieraniem podpisów. Innymi słowy, dwaj panowie, którzy są li tylko posłami, aż bądź tylko, zdecydowali o tym, że wybory odbędą się później i w innej formule. To również wygenerowało całą masę emocji i wątpliwości. To również było przedmiotem wielkiej krytyki opozycji, ale trzeba było również przygotować się do tego w wymiarze legislacyjnym. 2 czerwca uchwalono ustawę o wyborach prezydenckich, tych w wyjątkowym reżimie sanitarnym. No i tam doprecyzowano te wszystkie rozwiązania, które owi panowie, których już wymieniłem, zawarli w ustnym, ba nawet pisemnym porozumieniu. No i okazało się, że najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów będzie przełom czerwca i lipca. Wiele wskazywało również na to, że pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, że trzeba będzie koniecznie przeprowadzić rozstrzygającą turę drugą. Marszałek Witek zdecydowała, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. Przed tymi wyborami oczywiście doszło do kolejnych bardzo spektakularnych sytuacji, mianowicie Platforma Obywatelska. Trzeba by członków Platformy pytać i władze Platformy, jakie były motywacje, ale wydaje się, że z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego bardzo niskie notowanie pani kandydatki, pani marszałek Kidawy-Błońskiej zdeterminowały decyzję o podmianie kandydata i tutaj nagle okazało się, że mamy nowego kandydata środowiska Platformy i to był Rafał Trzaskowski. Dodatkowo pojawił się nowy kandydat, który w pierwszej turze nie rywalizował. Pojawiły się nowe reguły, nowe zasady, te, które wzbudziły bardzo wiele kontrowersji, bo na przykład kandydaci, którzy zebrali 100 tysięcy podpisów poparcia przed tym jeszcze terminem wyborów, który miał się odbyć 10 maja, oni nie byli teraz zobligowani do tego, aby zbierać dodatkowe te same podpisy poparcia przed wyborami 28 czerwca. Nowi zaś kandydaci, zarówno Rafał Trzaskowski, jak i pewien mniej znany kandydat, oni byli zobligowani do tego, by w bardzo krótkim czasie, zaledwie kilku dni, zebrać potencjał poparcia na poziomie 100 tysięcy podpisów. To się oczywiście udało, choć wcale łatwe i proste to nie było. Po drugie, bardzo kontrowersyjnym tematem były zmienione reguły finansowania. W polskim prawie wyborczym jest zasada, która stanowi, że na głowę każdego wyborcy w wyborach prezydenckich można wydać 64 grosze. Zakładając, że mamy około 30 milionów 300 tysięcy wyborców, to daje sumę około 19 milionów 400 tysięcy złotych. Tyle można było wydać w wyborach prezydenckich, tyle mógł wydać każdy kandydat. Kiedy zdecydowano o tym, że wybory 10 maja się nie odbędą, Ten problem finansów stał się bardzo istotny. Uznano więc i ustawa z 2 czerwca to regulowała, że kandydaci, którzy już wydali pieniądze, będą mogli wydać znowu te 19 milionów 400, czyli de facto kto ma pieniądze, mógł de facto wydać blisko 38 milionów złotych na kampanię wyborczą, natomiast kandydaci nowi mogli wydać tylko 50% tej sumy. Również zostało to oprotestowane przez opozycję, bo również jedną z reguł zapisanych w kodeksie weneckim są równe zasady w zakresie możliwości finansowania kampanii. Niemniej jednak te wybory odbyły się 28 czerwca. Te wybory przyniosły nie do końca zaskakujący wynik, bo wszelkie sondaże, które ja znam, wskazywały na to, że one zakończą się sukcesem zarówno Andrzeja Dudy, jak i Rafała Trzaskowskiego. Tak również się stało. To oznaczało, że dogrywka odbędzie się w drugiej turze. No i ta druga tura zgodnie z przepisami prawa wyborczego odbyła się po 14 dniach, a więc 12 lipca. Oczywiście bardzo ciekawe zabiegi, chyba najciekawsze można nawet powiedzieć, trwały właśnie w ciągu tych kilkunastu dni pomiędzy pierwszą a drugą turą, bo nagle okazało się, że trzeba zawalczyć o ten elektorat, który już nie ma kandydata, na którego mógłby głosować. Innymi słowy, pojawiły się pomysły i koncepcje, po pierwsze związane z tym, jak przejąć elektoraty, które zostały osierocone przez kandydatów, których w drugiej turze już nie było. Po drugie, jakimi argumentami do tych elektoratów się zwrócić. Po trzecie, czy te elektoraty są w ogóle do przejęcia. Po czwarte, jak obudzić wysoki ładunek frekwencji wyborczej, szczególnie u pewnej kategorii wyborców. No, nie było to żadną tajemnicą, żadnym zaskoczeniem, że Andrzej Duda liczył na wysoki poziom aktywności wyborców dojrzałych, tych powyżej 60 roku życia. I teraz pojawiały się pytania, jak w dobie jednak trwającej jeszcze pandemii zniwelować strach i obawy tych ludzi, żeby oni wzięli udział w wyborach. Oczywiście dalej obowiązywała formuła głosowania korespondencyjnego. Nawiasem mówiąc, w pierwszej turze skorzystało z tej możliwości ponad 300 tysięcy osób, no ale nie było pewności, czy ci starsi wyborcy rzeczywiście będą chcieli z tego skorzystać, czy ta procedura nie będzie dla nich mimo wszystko nieco skomplikowana. Pomiędzy pierwszą a drugą turą, jak mówię, trwały najbardziej interesujące, przynajmniej z mego punktu widzenia, działania zmierzające do tego, aby pozyskać osieroconych wyborców i aby skutecznie wzmocnić chęć do udziału w wyborach, zarówno wyborców Trzaskowskiego, jak i Andrzeja Dudy. Tu pojawiało się również najwięcej emocji natury programowej. To tu pojawiało się słynne LGBT, to tu pojawiały się słynna Nowa Solidarność Trzaskowskiego, to tu pojawiały się obietnice, które dla politologa generowały irytację i czasem złość, bo apelowałem do studentów, żeby z dużą dozą wyrozumiałości wsłuchiwali się w kampanię wyborczą, bo gdyby ktokolwiek z państwa otworzył Konstytucję Rzeczypospolitej w rozdziale 5 i gdyby przestudiował analitycznie przepisy rozdziału 5, które opisują kompetencje głowy państwa, to pewnie wsłuchując się w obietnice w kampaniach wyborczych złapałby się za głowę, bo kandydaci obiecują i to, do czego są uprawnieni, bo mają kompetencje natury konstytucyjnej, no ale składają również obietnice, co do których są dalece nieuprawnieni i w związku z tym to jest, można powiedzieć, ten element marketingu. Natomiast wybory oczywiście 12 lipca odbyły się przy bardzo wysokim poziomie emocji. Z tego, co pamiętam, w dalszym ciągu była możliwość, by zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia, tam gdzie poziom pandemii w powiatach będzie dosyć wysoki, odbyły się tylko wybory korespondencyjne. W dwóch gminach w Polsce właściwie ta procedura miała miejsce i tam tylko i wyłącznie wyborcy mogli głosować korespondencyjnie. Poziom emocji związanych z tą kampanią wyborczą pomiędzy pierwszą a drugą turą był mega wysoki. Tego chyba nikomu przypominać nie trzeba. Efektem było zarówno to, że padały mniej i bardziej wyważone i mądre hasła, obietnice. Konsekwencją tych emocji był chyba trochę strach kandydatów przed udziałem w niezależnie poprowadzonych debatach. Przypominam, że nie było przed drugą turą debaty, w której wzięli udział obaj kandydaci. To jest być może, pani Nino, temat na osobną dyskusję, bo debata jest solą demokracji, debata jest istotą demokracji. Szkoda, że każdy kandydat chciał debatować na własnych warunkach i szkoda, że te debaty mimo wszystko zajmują zajmuje się problematyką debatancką od lat, że te debaty nie przypominały tego, co ma miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych. Wszystkich, którzy interesują się naprawdę polityką, zachęcam do tego, żeby już na jesieni przyglądali się wydarzeniom w Ameryce. Tam rzeczywiście debaty mają wymiar profesjonalnie i przygotowanych, i poprowadzonych, czyli są to debaty, które nie są ustawkami politycznymi, a są rzetelną i merytoryczną dyskusją o sprawach państwa, sprawach wewnętrznych, zewnętrznych i tak dalej. Tutaj debat nie było z udziałem obu kandydatów. No i wysoką konsekwencją tych emocji była również frekwencja wyborcza. Nawiasem mówiąc, wielu ludzi liczyło i my eksperci liczyliśmy, że zostanie pobity rekord polskiej frekwencji wyborczej, rekord pochodzący też z wyborów prezydenckich z drugiej tury roku 95. To wtedy rywalizacja pomiędzy Wałęsą a Kwaśniewskim doprowadziła do urn wyborczych 68,2%. Tym razem rekord pobity nie został. Wprawdzie Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że rekord XXI wieku w Polsce został pobity, tak rzeczywiście. W XXI wieku w żadnych wyborach wyższej frekwencji nie było, ale po roku 89 ten rekord, o którym przed chwileczką powiedziałem, pobity nie został, bo on wynosił 68,2%, a frekwencja w drugiej turze wyniosła 68,18%. Zabrakło bardzo niewiele, ale jednak zabrakło. Oczywiście gdyby nie czas pandemii, gdyby nie mimo wszystko obawy wielu ludzi, gdyby nie to, że do wielu ludzi, szczególnie poza granicami kraju, to też jest osobny temat, nie dotarły pakiety wyborcze, to myślę, że bez większego problemu ten rekord byśmy pobili, ale w tych okolicznościach on pobity nie został. No i muszę powiedzieć, że te wybory były bardzo specyficzne i bardzo interesujące. Dla mnie, dla politologa, to było bardzo ciekawe przyglądać się temu, jak sytuacja ulega rozwojowi, szczególnie od tych pierwszych dni pandemii, kiedy Polska na chwilę zamarła, jakie będą decyzje polityczne, jakie będą koncepcje, jak to wszystko będzie rozwiązywane. Okazało się, że trzeba było jednak ten pierwszy termin uznać za mało prawdopodobny. Okazało się, że karty wyborcze, które zostały wydrukowane niemałym nakładem finansowym, nie zostały zużyte, można powiedzieć, wyrzucone pieniądze. Okazało się, że głosowanie korespondencyjne, które dobrych kilka lat temu było przez posłów PiS-u poddawane bardzo miażdżącej krytyce, w mej opinii dalece bezzasadnie, i też to jest temat na ciekawą audycję, dlaczego. Ci, którzy krytykowali głosowanie korespondencyjne, mówiąc z trybuny sejmowej, że to prosta droga do manipulacji i fałszerstw wyborczych, teraz nagle uznali, że to jest rozwiązanie bezpieczne, sensowne i celowe. Innymi słowy, cel uświęca środki, mawiał kiedyś Machiavelli, i tutaj tego typu sytuacji wcale nie brakowało.
Z moich marzeń chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurach łażę i nie umiem asem grać. I nie umiem asem grać. Jak na lotni zawieszony płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Każdy dzień. Znajdziesz sposób, mówię. mówiąc prościej, umiesz żyć. A ja już nie chcę, nie chcę kusić losu. Wolę własną drogą iść, własną drogą iść. Jak na lotni zawieszony płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Jak na lotni zawieszony płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień, każdy dzień, każdy dzień. Każdy dzień. Każdy dzień.
Różnica głosów, czytam i słyszę tu i ówdzie od właściwie poniedziałku powyborczego, czyli od 13 lipca, takie zdanie słyszę, że różnica głosów wyniosła zaledwie 420 tysięcy, czyli bardzo niewiele. Panie i panowie, błagam o refleksję, 420 tysięcy to jest Trójmiasto. To są wyborcy Trójmiasta, to nie jest bardzo niewiele. To jest naprawdę olbrzymi poziom różnicy. Natomiast do samego końca pewności, kto odniesie sukces, nie było. I tym z Państwa, którzy śledzili wybory 12 lipca, przypominam, że chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat, kiedy zostały zamknięte lokale wyborcze o 21 i kiedy wszyscy czekaliśmy na exit pole, okazało się, że sondażownia, która przygotowała exit pole, zachowała się bardzo asekuracyjnie, ale i profesjonalnie. Mianowicie stwierdziła, że różnica błędu, poziom błędu statystycznego wynosi tyle i tyle, a różnica jest tak niewielka, że nie jest ona w stanie przewidzieć, kto wygra wybory. Wprawdzie wskazywano od samego początku na Andrzeja Dudę, ale z zastrzeżeniem, że jeszcze jak zaczną spływać głosy, to różnie sytuacja może się potoczyć. Emocje były więc od samego początku do samego końca. Myślę, że na temat tej kampanii powstanie nie jedna praca magisterska, nie jedna doktorska, może nawet habilitacyjna. To było bardzo ciekawe wydarzenie i w wymiarze politycznym, i w wymiarze prawnym, i w wymiarze społecznym. na różne aspekty będą zwracali uwagę badacze różnych dziedzin. Dla nas, dla politologów, ten wątek polityczny wydaje się kluczowy. Dla moich kolegów prawników, szczególnie tych od prawa konstytucyjnego, no, było to również bardzo ciekawe doświadczenie, jak mówi większość z nich, działań dalece niezgodnych z duchem i z przepisami prawa. To było również ciekawe z punktu widzenia obserwacji socjologów, jak reaguje społeczeństwo, psychologów społecznych, jak wygląda element manipulacji, który zawsze towarzyszy kampanii wyborczej. Myślę, że ta kampania na długo zostanie w naszej pamięci i jeszcze wielokrotnie będziemy do niej wracać i przywoływać różne momenty, które w jej trakcie miały miejsce.
Dobrze, wróćmy może jeszcze do czasu sprzed pierwszej tury wyborów. Czy gdyby nie doszło do zamiany kandydatki pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i pana Rafała Trzaskowskiego, to czy moglibyśmy spodziewać się w pierwszej turze wygranej Andrzeja Dudy, czy do tej drugiej tury przeszedłby wtedy pan Szymon Hołownia? Jak to by wtedy wyglądało?
No, zadaje pani bardzo trudne pytanie i takich pytań się boję najbardziej. Co by było, gdyby? Otóż po pierwsze, nie ulega wątpliwości jedno, że gdyby wybory odbyły się w terminie konstytucyjnym, tym nakreślonym w lutym przez panią marszałek Elżbietę Witek, to szanse Andrzeja Dudy na zwycięstwo byłyby wielokrotnie wyższe niż na przełomie czerwca i lipca. I kto wie, czy to zwycięstwo nie zostałoby osiągnięte w pierwszej turze. To po pierwsze. Kiedy okazało się, że 10 maja wybory się nie odbędą, trzeba było wskazać kolejny nowy termin. To też było przedmiotem dyskusji. I to też było przedmiotem bardzo poważnego sporu politycznego. Im później te wybory by się odbyły, tym szanse Andrzeja Dudy nie rosłyby, a malały, bo nie było pewności, jak sytuacja pandemiczna, ekonomiczna, gospodarcza, społeczna w Polsce się potoczy, jakie będą skutki tej pandemii, w tym również finansowe i gospodarcze. A gdyby były dużo gorsze niż w chwili obecnej, to zawsze jest tak, że negatywnymi konsekwencjami tego, co dzieje się w państwie, obarcza się tych, którzy są przy władzy. A więc PiS. Andrzej Duda nie krył powiązań z tym ugrupowaniem i nie krył tego, że jest reprezentantem tego środowiska politycznego. Więc z jednej strony środowisko prawicy chciało jak najszybszego terminu wyborów, by uniknąć tego ryzyka i niebezpieczeństwa, o którym chwilę temu wspomniałem. Z drugiej strony opozycja domagała się tego, by te wybory odbyły się nieco później. No, oficjalnie mówiąc o czasie na przygotowanie, na zebranie pieniędzy, na to, aby do tych wyborów nowy kandydat poszedł wyposażony i w kapitał finansowy, i w kapitał merytoryczny i tak dalej. Pewnie gdzieś między wierszami była nadzieja, że im gorzej, tym lepiej. Im gorzej w państwie, tym lepiej dla opozycji. To dzisiaj bardzo trudno rozstrzygnąć. Kiedy zarządzono wybory na 28 czerwca, sondaże i kiedy podmieniono kandydata Platformy, sondaże zaczęły dla tegoż kandydata, czyli dla Rafała Trzaskowskiego, być bardzo korzystne. Nie pamiętam, czy były sondaże, które dawały przewagę Trzaskowskiemu nad Andrzejem Dudą. Chyba nie, ale te sondaże pokazywały, że potencjał poparcia dla Trzaskowskiego z tygodnia na tydzień rośnie. To natomiast dawało nadzieję i Platformie, i samemu Rafałowi Trzaskowskiemu na to, że przed drugą turą będzie można powalczyć o owe przepływy elektoratów, o których mówiłem minutę temu. Na pewno, gdyby to nie był Rafał Trzaskowski, to Andrzejowi Dudzie łatwiej byłoby wygrać. Na pytanie, czy w pierwszej turze nie odpowiem, nie wiem. Być może. Natomiast sytuacja uległa zmianie, kiedy zamieniono Małgorzatę Kidawę-Błońską na Rafała Trzaskowskiego i w tym momencie było rzeczą bardziej niż pewną, że druga tura po pierwsze będzie niezbędna i że w drugiej turze pojawi się nie Szymon Hołownia. Był taki moment, kiedy to on był pretendentem do rywalizacji w drugiej turze. Nie Kosiniak-Kamysz. Też był taki moment, kiedy to Kosiniak-Kamysz pojawiał się w drugiej turze. Rafał Trzaskowski bardzo szybko pozbawił złudzeń i pana Hołowni, i pana Kosiniaka-Kamysza. I było, myślę, bardziej pewne, że druga tura będzie niezbędna. Na w drugiej turze wszyscy będą walczyć o głosy wyborców, którzy no nie mają już swoich wyborców, nie mają swoich kandydatów, więc albo zostaną w domu, no albo ulegną i dadzą się przekonać magii działań marketingowych Dudy bądź Trzaskowskiego. Okazało się, że 420 tysięcy głosów przeważyło na korzyść Andrzeja Dudy. To powtarzam, to nie jest mała przewaga. To jest przewaga na poziomie poparcia wyborców w Trójmieście.
Gdyby miał pan ocenić kampanię w pierwszej turze, to która z tych kampanii była najlepsza? Nie patrząc na wyniki.
Znaczy, to bardzo trudno jest w tej tę kampanię oceniać, bo ta kampania była wyjątkowa, bo nie przebiegała w oparciu o pewien przygotowany rytm i standard działań. W tej kampanii było bardzo dużo chaosu, bardzo dużo improwizacji, bardzo dużo zaskoczenia, ale nie chciałbym obarczać winą za to sztabów, bo sytuacja była dynamiczna. I sztaby, i ludzie, którzy w tych sztabach odpowiadali za przebieg kampanii wyborczej, musieli reagować bardzo szybko na to, co dzieje się w otaczającej kampanii rzeczywistości, tej epidemicznej, społecznej, gospodarczej. Do tego jak zawsze dochodziły nie najbardziej przemyślane i nie najszczęśliwsze wypowiedzi kandydatów. Ja zawsze na zajęciach rekomenduję studentów do rozważenia taką refleksję, zakładając, że niektórzy z Państwa może kiedyś będą demiurgami polskiej polityki i będą decydowali o sprawach naszego kraju, że jak polityk chce coś powiedzieć, to powinien nie tyle zwracać uwagę na to, co on chce powiedzieć, jaka tutaj myśl mu towarzyszy, a powinien refleksyjnie i trochę empatycznie zastanowić się, jak wyborcy tę wypowiedź odbiorą. Bo w polskiej polityce ostatniego jej dekady nie brakuje sytuacji, kiedy politycy pewnie mieli rację i mieli dobre intencje i dobrą wolę, ale interpretacja ich słów wypadała różnie, najczęściej dla nich niekorzystnie. Czy to im się należały premie i nagrody, czy to, sorry, taki mamy klimat i tak dalej, można by mnożyć takich wypowiedzi. Więc i w tym przypadku pojawiały się błędy i w tym przypadku myślę, że tych błędów pani Kidawa-Błońska popełniła bardzo dużo. Nawiasem mówiąc, to było dla mnie bardzo poważne i istotne zaskoczenie, że osoba, która była rzecznikiem rządu, osoba, która była marszałkiem Sejmu, osoba, która od kontaktu z mediami nigdy nie stroniła i wydawało się, że ma niemały kapitał doświadczenia w tej materii, nagle w kampanii wyborczej nie radziła sobie w tym kontakcie z mediami w sposób zaskakujący. Małgorzata Kidawa-Błońska przypominała osobę, która boi się dziennikarzy, która nie jest przygotowana do wystąpień. Nie jest przygotowana nie tylko w wymiarze tego, co powiedzieć, ale dobre, profesjonalne przygotowanie zakłada również to, że przygotowujemy się do rozmowy z dziennikarzami pod kątem tego, o co mogą nas zapytać. Jeżeli przygotujemy sobie pakiet kilku najbardziej prawdopodobnych pytań, to konsekwencją jest potrzeba przygotowania pakietu tych najbardziej sensownych odpowiedzi, przestudiowania, przegadania tego ze sztabowcami i ekspertami po to, żeby później nie popełniać błędów. No, media obiegały sytuację, kiedy pani Małgorzata Kidawa-Błońska popełniała elementarne błędy, kiedy popełniała błędy natury merytorycznej, kiedy nagle nie była w stanie z pamięci zaprezentować własnego programu wyborczego, kartka była niezbędna, czy prompter. Takich sytuacji powinno się unikać, choć z jednej strony ktoś powie, no prompter to jest dzisiaj standard we współczesnym świecie politycznym. No tak, no ale to nie każdy, to jest trochę taka kuchnia polityki. Znaczy nie każdy wyborca powinien wiedzieć o tym, że polityk nie mówi z głowy, tylko mówi z promptera. To trochę tak jak ostatnio gdzieś tam zdarzyło mi się chyba tydzień temu obejrzeć jakiś koncert w Opolu. I nie wiem, czy państwo wiecie, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, że tak zwani artyści też śpiewali z promptera, czyli był ekran, na którym wyświetlały się słowa utworów, które śpiewali. Z jednej strony współczesna technologia, ale z drugiej strony to nie buduje prestiżu takiego artysty, czy prestiżu polityka. Więc to były błędy Kidawy-Błońskiej. No Andrzej Duda też, myślę, tych błędów trochę popełnił. Pamiętam takie spotkanie z wyborcami, kiedy dał się całować przez dorosłe, starsze osoby po rękach. Słabo to wyglądało. Andrzej Duda to nie papież i w związku z tym takich sytuacji powinien unikać. Temat LGBT to jest zupełnie inny temat, bo to jest pytanie, czy nie było to sprytnie wymyślone i nie było to wymyślone po to, aby bardzo sprytnie zdiagnozować wroga i żeby podzielić dychotomicznie Polaków na my i oni. W roku 2015 tym, z którymi trzeba było walczyć i tym ryzykiem, tym niebezpieczeństwem, które miała sprowadzić na Polskę Platforma i sam Komorowski byli uchodźcy, proszę sobie łaskawie przypomnieć. Teraz znaleziono nowego wroga i tym wrogiem była społeczność LGBT. Więc to są naprawdę bardzo ciekawe pytania, które pani zadaje, tylko to nie są pytania, na które można udzielić krótkiej odpowiedzi. To są pytania na wykłady natury akademickiej. Także może kiedyś warto byłoby do tego wrócić.
Dobrze, na pewno do tego wrócimy, rozwiniemy ten temat, ale wróćmy może w tym momencie akurat do drugiej tury wyborów. Różnica pomiędzy głosami oddanymi na Rafała Trzaskowskiego a Andrzeja Dudę była naprawdę niewielka. Czym Andrzej Duda przekonał wyborców?
Myślę, że Andrzej Duda po pierwsze był dla dużej części wyborców dużo bardziej wyrazisty i dużo bardziej wiarygodny. Pamiętajcie Państwo, że 5 lat temu, kiedy Andrzej Duda szedł po władzę, zaprezentował pakiet zobowiązań natury społecznej i dużą część z tych zobowiązań udało się w owym czasie 5 lat zrealizować. To po pierwsze, czyli to 500+, to wspomożenie polskich rodzin, te transfery społeczne, jak o tym się pięknie mówi, one rzeczywiście płyną do Polaków i to jest wystarczający powód dla wielu Polaków, by głosować na tych, którzy dają pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, Andrzej Duda o piłkarzach mówi się gryzą trawę. Andrzej Duda był bardzo zaangażowany w tę kampanię wyborczą. Andrzej Duda rano rozpoczynał swój dzień, a późną nocą go kończył. Marynarka została zastąpiona białą koszulą z podwiniętymi rękawami. Andrzej Duda widać było i tu taki pamiętam cytat z jego wypowiedzi: mnie Polska nie boli, ja kocham Polskę, coś takiego. Był bardzo wiarygodny dla wielu wyborców w tym, co robi. Andrzej Duda objechał w ciągu 5 lat wszystkie powiaty w Polsce. Andrzej Duda był człowiekiem, który przyjeżdżał nie w kampanii wyborczej, tylko przyjeżdżał, ale był już znany. Znaczy, ludzie nie odbierali tego, że to jakiś taki spryt i działania marketingowe, tylko wracał Duda do nich. Nie przyjeżdżał, a wracał do nich. I to się wielu wyborcom podobało. I myślę, że to w istotny sposób zdeterminowało sukces. Wiarygodność, pracowitość i dbałość wyborców o to, by było tak dalej. Po prostu trudne, ciężkie czasy, niepewność zatrudnienia, niepewność dochodów. Andrzej Duda mówił: nie pozwolę, by żyło wam się gorzej. I nie tylko kierował te słowa do ludzi posiadających dzieci, kierował te słowa do emerytów. Obietnica 13, a nawet 14 emerytury jest obietnicą dosyć znaczącą, szczególnie w kontekście, kiedy nie tylko obiecuje te pieniądze, ale te pieniądze już są w portfelu emerytów, bo zostały jakiś czas wcześniej wypłacone. To, czego mi trochę zabrakło, co dzisiaj chyba Jarosław Kaczyński na TikToku nadrabia, to dbałość o elektorat ludzi młodych. Można było do młodych dużo lepszą i sensowniej podaną ofertę skierować. Ja nie twierdzę, że nie było nic, bo Andrzej Duda też był na TikToku. Natomiast można to było zrobić chyba bardziej profesjonalnie, bo elektorat ludzi młodych to jest elektorat, o który warto zawalczyć. I to jest elektorat, który wcale nie jest tak, powiedziałbym, niezainteresowany polityką, jak powszechnie mogłoby się wydawać. Tutaj zrobiono trochę za mało, w mojej opinii. Natomiast na pytanie, dlaczego Andrzej Duda wygrał te wybory, wiarygodność to po pierwsze, 2 transfery społeczne, a 3 pewność, że Andrzej Duda da gwarancję tego, że nawet jeżeli będzie czas kryzysu i czas niepewności, to nie pozwoli na to, by ludzi dopadła bieda. I tyle. I to po prostu wystarczyło.
Dlaczego więc zabrakło w kampanii Rafała Trzaskowskiego?
Ta kampania była bardzo krótka. Ta kampania była krótka i z tego tytułu bardzo trudno ją porównywać. Andrzej Duda prowadził kampanię nie tylko od momentu zarządzania wyborów w lutym. Andrzej Duda prowadził kampanię przez 5 lat swojej prezydentury. No tak to jest, szanowni państwo, że początek kampanii wyborczej to jest poniedziałek powyborczy. I każdy racjonalnie myślący polityk, każdy pragmatycznie myślący polityk, a jeszcze taki, który ma w swoim otoczeniu ekspertów, będzie o tym pamiętał, że czas na kampanię to nie tylko ten przewidziany przepisami prawa wyborczego, tylko to jest ten czas nieformalny, kiedy inwestujemy w siebie, w swój wizerunek. Kampania Andrzeja Dudy trwała 5 lat, kampania Rafała Trzaskowskiego trwała kilkanaście dni. To jest bardzo istotna różnica. To były inne pieniądze włożone w tę kampanię. Nie sposób powiedzieć również o aktywności mediów, szczególnie tak zwanych mediów publicznych. Można czarować rzeczywistość i można wierzyć słowom Jacka Kurskiego, który mówi, cytuję, nie faworyzowaliśmy żadnego z kandydatów. No tak, ale sama się pani uśmiecha, więc każdy, kto chciałby się nad tym tematem pochylić, a to jest kapitalne zagadnienie i dla politologów, i dla studentów dziennikarstwa, może zrobić research, są już analizy, są opracowania, z których jasno i bezdyskusyjnie wynika, kto był faworytem mediów publicznych, jak przedstawiono Andrzeja Dudę, a jak przedstawiano Trzaskowskiego. Trzaskowskiemu chyba też nie pomogły różne drobne wpadki, które zdarzały mu się jako prezydentowi Warszawy. Natomiast ja też od samych polityków Platformy często słyszałem, że dominuje nieformalne przekonanie, że nie wszyscy wierzą w jego sukces. A jak nie ma wiary w sukces, to bardzo trudno się zaangażować i bardzo trudno rzucić te przysłowiowe wszystkie ręce na pokład. Na pewno Rafał Trzaskowski, gdyby miał więcej czasu, nie tylko na kampanię, na przygotowanie, więcej pieniędzy, gdyby media działały obiektywniej, byłby bardzo niebezpieczny z punktu widzenia rywalizacji z Andrzejem Dudą, bo o ile niektórzy mówią, że przegrał o włos, to można by się z tym zgodzić, przegrał o włos w bardzo niesprzyjających dla siebie okolicznościach. Gdyby Platforma wystawiła Trzaskowskiego już w lutym, bardzo trudno powiedzieć, jakby się ta kampania potoczyła, ale stało się po prostu inaczej. I jeszcze jedna rzecz. Inny byłby wynik Trzaskowskiego, gdyby nie Szymon Hołownia. Też nie zapominajmy o tym. No, Szymon Hołownia pojawił się niczym zupełnie nie feniks z popiołów, tak? Może nie tyle się odrodził, ale pojawił się jako pewien produkt marketingu politycznego dosyć zaskakujący. No i gdyby zadać pytanie, komu odebrał on duży potencjał poparcia, no to jednak nie Andrzejowi Dudzie, a raczej Rafałowi Trzaskowskiemu. W związku z tym o tym też należy pamiętać. I jakaś część elektoratu Szymona Hołowni oczywiście zagłosowała w drugiej turze na Trzaskowskiego, ale jakaś część została w domu. No i w związku z tym politycy Platformy do dziś twierdzą, że gdyby nie Hołownia i też jego niejednoznaczna postawa przed drugą turą, bo przypomnę, że on nie udzielił poparcia wprost i nie wskazał swoim wyborcom, na kogo mają głosować, to kto wie, czy ten wynik nie byłby nieco inny. I jeszcze ostatnia właściwie sprawa. Pytanie, jakby się potoczyły te wybory, gdyby pakiety wyborcze bardziej skutecznie docierały do Polaków zamieszkałych poza granicami. Na dzisiaj wiele wskazuje na to, że nawet gdyby dotarły do tych, którzy chcieli, to i tak nie zmieniłoby to werdyktu wyborów, ale różnica byłaby dużo mniejsza. Więc to jest również istotny problem, czyli sukces Dudy, a porażka Trzaskowskiego to efekt bardzo wielu różnych wzajemnie na siebie nakładających się czynników.
Zapraszamy teraz na chwilę muzycznej przerwy, a po niej poznamy przepis na udaną kampanię wyborczą.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda ziemi słów. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła bieg. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nas, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dałeś. Świeci nas, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zabierz ją, odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Odprowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nas,
daj nam radość, której tak szukamy.
Świecie nas,
daj nam świecie nas, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twy, siłą Twą, co mi dasz, odpowiedz.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy istnieje przepis na kampanię wyborczą, na idealną, udaną kampanię wyborczą?
Pani Nino, to trochę tak, jak gdyby mnie pani zapytała o 6 cyfr, które należy zakreślić, by wygrać w lotto. Gdybym znał odpowiedź na pierwsze bądź na drugie pytanie, byłbym pewnie milionerem, a może nawet miliarderem i miałbym swoje takie studio, miałbym pewnie swój uniwersytet i tak dalej. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wiem, co należy robić, aby zmaksymalizować szansę na sukces kandydata. Ale wiedzieć, a odnieść sukces, to jest zupełnie co innego, bo pani zadaje pytania, na które ja mogę odpowiedzieć, ale na wykładzie akademickim. Natomiast cała trudność polega na tym, jak to skompresować w krótkim spotkaniu przed mikrofonem. Otóż zupełnie inne reguły obowiązują w kampanii prezydenckiej, kiedy mamy do czynienia z kandydatem, który pracuje sam na siebie, a zupełnie inne reguły obowiązują w kampaniach parlamentarnych, kiedy mamy do czynienia z drużyną. Czyli gdyby była pani kandydatką w wyborach prezydenckich, to wierząc i wiedząc, jaki jest pani potencjał intelektualny, jaki jest pani potencjał pracowitości, wiedzy, kompetencji, jeżeli tylko nie popełni pani istotnych błędów, jeżeli będzie pani wsłuchiwała się w głos doradców i jeżeli będzie pani zaangażowana, mając kapitał i dobre pomysły, jestem w stanie dać gwarancję, że może i wygramy te wybory. Ale jeżeli będzie pani kandydatką w wyborach parlamentarnych, a szczególnie do Sejmu, no to pani może być mega mądrą osobą, mega zdeterminowaną i pracowitą, ale będzie pani składową listy kandydatów. Pani sukces zależy od pozycji na liście, od tego, jaki lista uzyska wynik w skali kraju, bo jeżeli pani będzie tyrała, jeżeli pani będzie zaangażowana w kampanię od świtu do nocy, ale jeżeli lista w skali kraju nie przekroczy progu 5%, pani lista, a więc i pani, nie uczestniczy w podziale mandatów. Jeżeli pani lista przekroczy próg 5%, to kolejny problem. Jakie poparcie uzyska w okręgu wyborczym? No to są dylematy, na które trzeba by bardzo szczegółowo odpowiedzieć, żeby wskazać, od czego zależy szansa na sukces wyborczy. Ja zawsze na pierwszym miejscu stawiam człowieka. Ale w wyborach większościowych, czyli w wyborach prezydenckich, w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta, w wyborach do Senatu, w wyborach tego typu, no jeszcze do rad gmin, tych małych, do 20 tysięcy mieszkańców, tam kapitał, który ma kandydat, jest bardzo istotny i ważny i on często rzeczywiście determinuje szansę na sukces. Co nie oznacza, że nieważne są pieniądze, co nie oznacza, że nieważna jest umiejętność kontaktu z mediami, z wyborcami, co nie oznacza, że nie jest rzeczą ważną element pracowitości, zaangażowania, zdiagnozowania targetu, czyli grupy docelowej, zdiagnozowania tego, co dla tych ludzi jest ważne, istotne, co ich uwagę może przykuć do kandydata, co ich może zachęcić do nie tylko zwrócenia uwagi na kandydata, ale do chęci oddania mu głosu, a w niedzielę wyborczą do tego, by pójść na wybory i postawić ważny głos. Proszę zobaczyć, ile już jest elementów, które determinują sukces. Ale to jest w wyborach większościowych. Tam, gdzie ktoś jest sam sobie starym żeglarzem okrętem. To używając porównań do sportu, powiedziałbym, wybory większościowe to taka lekkoatletyka. Jest pani po prostu zawodniczką, która sama sobie zawdzięcza albo sukces, albo porażkę. Z kolei tam, gdzie wybory są proporcjonalne, czyli rady gmin powyżej 20 tysięcy, rady powiatu, sejmiki wojewódzkie, Parlament Europejski i Sejm, tam jest pani częścią drużyny. Trochę znowu jak w piłce nożnej, w piłce ręcznej czy koszykówce. Pani może gryźć trawę, ale jeżeli wszyscy inni na boisku nie będą zdeterminowani, to drużyna przegra, a przegrana drużyny jest pani porażką. I to jest prosta odpowiedź na pytanie, czy wszystko zależy od człowieka. Zależy jakie wybory. Ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest człowiek, jego wiedza, pasja, determinacja, umiejętność odpowiedzi na pytanie, po co startuje, w jakim celu startuje, co chce zmienić. I dobrze byłoby, gdyby był to też ktoś z jakimś kapitałem wiedzy i doświadczenia. Nieskromnie powiem, że mam nadzieję, że pamięta pani nasze zajęcia z pierwszego roku właśnie z marketingu politycznego. Ja wtedy mówiłem o tym pewnie nieco szerzej i mówiłem, że jest takie powiedzenie, które dla mnie jest kwintesencją tego, kto powinien startować w wyborach. Otóż zdaje się, to Platon powiedział, że w kampaniach wyborczych nieważne są obietnice, a ważne są świadectwa dokonań. Nie mów, co zrobisz. Powiedz, kim jesteś, skąd przychodzisz, czego dokonałeś. To jest dużo bardziej wiarygodne, no ale tu dochodzimy do kolejnego aspektu. Społeczeństwo obywatelskie, świadome, kompetentne, które potrafi dokonać właściwych wyborów, a nie to, które daje się ogrywać ekspertom, marketingowcom, temu wszystkiemu, co stoi dzisiaj za profesjonalnymi kampaniami wyborczymi, bo to jest trochę tak jak, przepraszam, z reklamą szamponu. Można obejrzeć szampon, który eliminuje łupież i uwierzyć, że rzeczywiście tak się dzieje. I można go kupić i być rozczarowanym. I z politykami jest tak samo. No, kampania wyborcza ma parę istotnych różnic w stosunku do owego szamponu, ale generalnie bazuje na podobnym założeniu. Mamy wzmocnić przekonanie konsumenta, w tym przypadku wyborcy, że dany produkt, a więc dany kandydat jest po prostu najlepszy, jest wyjątkowy, wybitny i ma same zalety. Eksponujemy zalety, ukrywając czasem słabości. I niestety w Polsce wyborca bardzo często daje się na to nabrać. No, na przykład mamy w tej chwili niemałą grupę eurodeputowanych, co do których okazało się, że nie znają języka angielskiego. Jak to się stało, że zostali wybrani? No właśnie, wyborcy tego nie zweryfikowali, dodatkowo to były wybory proporcjonalne, więc listy kandydatów, oni byli często jedynkami na listach, czyli takie były decyzje partyjne. Stało się, ale gdybyśmy my byli dużo bardziej, powiedziałbym, dociekliwi, wymagający, to myślę, że udawałoby się nam niejednego, nie do końca kompetentnego kandydata odsunąć i powiedzieć, to nie jest jeszcze ten czas. To jeszcze trochę wysiłku, pracy, doświadczenia i może już za 4, może za 5 lat warto wystartować, ale jeszcze nie teraz. Ale tak się masowo niestety nie dzieje.
Nasza audycja dobiega końca. Przypomnijmy, naszym gościem był dr Jarosław Och. Bardzo dziękuję panu doktorowi
za rozmowę. Ja dziękuję również.
Audycję poprowadziła dla państwa Nina Więcławska. Do usłyszenia już za tydzień.
C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. Obchodzi, przejmujesz się tym. C'est la vie, podmiejski pociąg rozwozi twe dni. Twój Paryż, dwie drogi na krzyż, knajpa, kościół, widok z mostu, knajpa, kościół i ten bruk, ideał jedno. Widok z mostu, knajpa, kościół i ten bruk tak realny. Zostaniesz tu, ile można tak żyć na palcach. Zostaniesz tu, po złudzenia. Zostaniesz tu, gdzie nocą też rają walca. Już narodu kumple jak grzech, odwrotu już nie ma, nie, nie. Wypijesz to wszystko do dna także dziś, jak co.
c'est la vie. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten ruch ideał nie tknął.